Cześć, jestem Tomek i zajmuję się DevOpsem. To jest podcast Rozchmurzony, w którym poruszam tematy wokoło technologii z tego obszaru oraz omawiam też skuteczne sposoby na rozwój siebie i swojej kariery. To miejsce, gdzie uzupełnisz wiedzę i znajdziesz inspirację do działania. Bo najważniejsze, aby zawsze iść do przodu. Cześć, witajcie. Z tej strony Tomek i jak zwykle ostatnio chyba mój kolejny gość specjalny, Łukasz Dorosz. Ja w ogóle się cieszę, że udało mi się Łukasza zaprosić, dlatego że ostatnie odcinki to mogą wskazywać, że w Polsce istnieje tylko chmura Microsoftu, podczas gdy mi osobiście bliższa jest chmura Amazona. I dzisiejszym gościem jest właśnie Łukasz, który jest cloud architektem i AWS Hero od największej chyba chmury. Łukasz, czy to prawda, że to jest wciąż największa chmura? I możesz powiedzieć coś o sobie jeszcze, bo mam jeszcze pierwsze pytanie takie zupełnie nietechniczne, ale to za chwilę.
Okej, jasne. Cześć, słuchaj, w ogóle dzięki za zaproszenie do podcastu. Witam też wszystkich słuchaczy, którzy gdzieś tam będą mieli chęć i ochotę nas posłuchać, naszej wspólnej rozmowy. Tak, czekaj, pytanie było,
czy AWS jest największy?
Tak, wiesz co, no jakby jak pokazują cały czas statystyki, gdzieś tam różne porównania, no to globalnie oczywiście mówimy tutaj o tym jakby takim rynku globalnym, no generalnie cały czas AWS gdzieś tam wiedzie ten prym i to nie chodzi tylko, wiesz, o kwestię tego, nazwijmy tego udziału w rynku, tak, jakby usług chmurowych, ale też z punktu widzenia samej platformy i rozmiaru rzeczywiście, no jest cały czas gdzieś tam dosyć dużo, dużo większą platformą, jeśli chodzi o tych pozostałych dostawców, no ale oczywiście tak, to na koniec końców jakby nie determinuje tego, dlaczego klienci mają wybierać tego AWS albo jego wybierają. Oczywiście czynniki wiodące mogą być jakieś tam, czy decyzje związane z tym, jakiego typu platformę dana firma czy organizacja będzie stosować, no bardzo często są też oczywiście inne, nie?
No właśnie, i Łukasz, to zacznę od takiego pytania, bo po pierwsze, wiem, że grasz w golfa i jednocześnie wiem, nie tyle wiem, co odbiłem się od ciebie, bo chciałem z tobą nagrać trochę wcześniej, a ty mi wyjechałeś, proszę ciebie, do Tajlandii. Czy pojechałeś tam grać w golfa?
Wiesz co, tak, no, czy tak, golf jest taki dosyć młody epizod w moim, że tak powiem, nazwijmy to hobbystycznym elemencie mojego życia. Młody, bo grałem 3-4 lata w golfa, to cały czas możesz powiedzieć, że jest młody i cały czas się uczysz go jeszcze. Akurat w zeszłym roku zaliczyłem trochę jakieś tam kontuzji, więc miałem trochę sezon wyjęty.
Czekaj. Kontuzje w golfie? Kontuzje?
Tak. To jest dosyć... No można
to jest
doznać
sport,
kontuzji,
w którym się kikiem macha. Przepraszam za uproszczenie, ale można dostać kontuzji.
Tak. Ja wiem, że to w telewizji, jak się włączy, powiedzmy, tak, jakiś tam turniej czy coś, to tak to bardzo prosto wygląda. Gościu podchodzi do jakiejś piłki i ma kawałek tego, tak jak powiedziałeś, kika w ręku, robi jakiś zamach i ta piłka pięknie oczywiście tam prosto leci, jeszcze zakręci czasem tak, jak on by chciał, albo ma jakąś super wsteczną rotację. To rzeczywiście w telewizji tak bardzo ładnie wygląda, a jeśli chodzi o realia, jest to rzeczywiście jeden chyba, nie pamiętam po którym, drugi po którym sporcie określony jako najbardziej skomplikowany technicznie sport, tak? To znaczy na ten rzeczywiście zamach, podejście do tej piłki, machnięcie kijem, to tam jest takich, no zakłada się, że amator bierze 6-7 czynników pod uwagę, które powinien skoordynować, a ich jest tam chyba nawet ponad 30, jakby tak wziąć wszystkie różne detale tego, co możesz, wiesz, jakby w tej trajektorii zamachu zrobić. Więc jakby to tyle, jeśli chodzi o tą dygresję golfową, że tak, ładnie to wygląda, w praktyce jest to troszeczkę inaczej działa. No i tak, można dorobić się kontuzji, ja się dorobiłem w zeszłym roku kontuzji nadgarstka lewego, jakieś tam miałem problemy, co troszeczkę wykluczyło mnie w zeszłym roku z sezonu, no i teraz właśnie pomału wracam jakoś w tym roku, licząc, że wszystko będzie dobrze.
Po to pojechałeś do Tajlandii się wyleczyć, czy też wręcz przeciwnie, grać tam na zimę?
Wiesz co, nie. Jeśli chodzi o ten wyjazd, akurat to tak akurat u mnie w rodzinie jest praktyka zimowa, ponieważ no, my nie jesteśmy, znaczy nie należymy do tego obozu, który w zimę czy w Peri jeździ na narty. My nie, po prostu nie lubimy za bardzo zimna, więc my od tam już kilku dobrych lat zawsze w zimę jedziemy tam, gdzie jest ciepło. No i w tym roku rzeczywiście padło na Tajlandię. W sumie to była już taka nasza druga wyprawa. Po 5 latach wróciliśmy do Tajlandii. Bardzo chcieliśmy zresztą nam polecieć ponownie. No i tak właśnie wyszło, tak, że tam większość stycznia spędziliśmy w tym roku na Tajlandii. Głównie fokus na jakiś tam relaks, wypoczynek, oczywiście pozwiedzanie tej części kraju, w której jeszcze nas nie było, bo jest to dosyć duży kraj, więc takie trochę zwiedzania, oglądania, trochę relaksu, pływania, baseny, inne rzeczy, morze. Bardzo ciepłe swoją drogą.
Czyli korzystasz z tego fajnego feature'u, że można robić dużo rzeczy, będąc cloud architektem. Nie wiem, czy pracowałeś, ale w każdym razie znam osoby, które wyjeżdżają na długie miesiące, pracują zdalnie, no i tak sobie robią tak zwane workation. Czy to w twoim wypadku też tak było?
Wiesz co, no zdarza mi się. To akurat rzeczywiście ten wyjazd potraktowałem mocno wypoczynkowo. To znaczy jakoś tam pracowałem za mocno ostatni, powiedzmy trzeci, czwarty kwartał zeszłego roku miałem na tyle, że tak powiem, intensywny, że postanowiłem sobie od do świąt aż właśnie do samego końca stycznia zrobić taki okres zupełnie wyluzowany, więc jakoś tam specjalnie nie pracowałem, to znaczy nie miałem żadnych zobowiązań, to traktuję zawsze tak, tłumaczę przynajmniej mojej córce, że ona mówi, ale ty mówisz, że nie pracujesz, a siedzisz gdzieś tam tablet czy komputer, mówię, wiesz co, jakby na zasadzie coś tam sobie pewnie jakieś swoje czasem rzeczy zrobię, na które rzeczywiście na co dzień nie ma czasu, ale generalnie nie pracuję w założeniu takich, że nie mam żadnych wiążących zobowiązań wobec jakichkolwiek klientów. Więc tutaj postawiłem w tym roku raczej mocno na relaks, bez jakichś tam, że tak powiem, planowanych specjalnych rzeczy, czy jakichkolwiek sztywnych zobowiązań. Nie?
No właśnie, no to idźmy w tą stronę, czyli ci, którzy chcą zostać cloud architektami, czy chcą sobie pracować zdalnie, to mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek im pomoże, jak się stać właśnie cloud architektem czy AWS Hero, ale to o tym za chwilę. Bo a propos różnych lokalizacji, to powiedz mi, czy bo ja pytałem ostatnio Łukasza Kałużnego z chmury Microsoftowej, czy on używa regionu w Polsce. No, regionu AWS-a w Polsce jeszcze nie ma, ale mamy tak zwane outposty. Czy możesz powiedzieć tym, którzy jeszcze nie używają, nie wiedzą, czym jest outpost i czy mamy coś takiego w Polsce? Bo z tego, co pamiętam, chyba jest. I czy go używasz?
Znaczy to są znaczy dwie takie kwestie, bo jedno to jest outpost. Czym jest tak naprawdę outpost w AWS-ie? Jeśli chodzi, słuchajcie, o outposta, to jest tak naprawdę to, że jak, nie wiem, macie odpowiednią potrzebę, być może jakąś regulacyjną, organizacyjną, że konkretnie jakieś tam na przykład dane chcemy przetwarzać lokalnie u siebie w data center, no to jakby outpost jest takim rozwiązaniem, w którym po prostu można by powiedzieć w dużym uproszczeniu, można sobie kawałek AWS-a postawić u siebie w data center, nie? No i to jest albo jakiś tam pojedynczy serwer rakowy w jakiejś tam konfiguracji, bądź może, wiecie, być to nawet cała bardzo duża szafa. Więc jakby to jest taki jeden wariant, w jakim możemy powiedzieć, ok, w jaki sposób moglibyśmy mieć AWS-a w Polsce, tak? Czyli właśnie takiego outposta. Ja szczerze przyznam, że na ten moment nie wiem, tak? Znaczy nie znam firm, nie znam organizacji, które w Polsce coś takiego mają czy kupiły, ale to też może wynikać z faktu, że ja ostatnie 2 lata pracowałem głównie za granicą, więc troszeczkę, że tak powiem, może straciłem poczucie tego. Chwilowo nie jestem aktualnie z tego, co się dzieje tak aż bardzo na polskim rynku, jeśli chodzi o klientów. I to jest ten pierwszy wariant, tak? To, co wspomniałeś. Druga jest jeszcze opcja tak naprawdę, jeśli chodzi o to, w jaki sposób my możemy korzystać z AWS-a w Polsce, no to AWS w swojej tej takiej globalnej infrastrukturze, tak, gdzie są tak zwane regiony, gdzie są tak zwane te strefy dostępu availability zony, jest jeszcze jeden taki typ lokalizacji, one się nazywają local zone, czyli to jest tak jak właśnie ta strefa dostępu, ta availability zona, która po prostu jest tam jakimś zbiorem jednego czy więcej budynków data center, w którym są serwery. No i to jest właśnie coś, co my, powiedzmy, w Polsce u nas jest dostępne. Jest tak zwana local zona, ona jest gdzieś tam w AWS-ie, przepraszam, w Warszawie ulokowana. No i to jest właśnie rzeczywiście takie miejsce, w którym jest jakiś zestaw usług, no dużo bardziej okrojony niż cała platforma, ale jakiś podstawowy compute storage i tego typu inne rzeczy, gdzie po prostu rzeczywiście możemy z takiej local zony skorzystać, uruchomić tam, nie wiem, jakiś powiedzmy serwer z jakąś aplikacją, umieścić tam dane, no i jakby wtedy mamy tą pewność, że te dane, ta aplikacja rzeczywiście jest ulokowana konkretnie w naszej lokalizacji w Polsce, gdzieś tam po prostu w jakimś data center w Warszawie, nie?
Jasne, czyli to local zony Czyli mówisz, że to raczej jest dla tych, którzy szukają spełnienia wymagań jakichś prawnych tak naprawdę. I nie jest to pełny region, a może...
No nie jest to pełny.
Słyszysz, Łukasz, bo ty może wiesz, czy będzie pełny region.
Wiesz co, nie wiem. Jakby to tam są takie dyskusje, które się co jakiś czas przewijają. Tak czasem jak rozmawiam ze znajomymi z AWS, to tak lubię na dzień dobry zadać pytanie, jak dzwonimy do siebie. Cześć, hej, słuchaj, kiedy region w Polsce?
Bardzo dobrze, kiedy? Nie czy, tylko kiedy? Bardzo dobre pytanie.
Nie czy, tylko kiedy, tak. Nic jeszcze nie wiem, może coś tam się dzieje, ale jakby ja nic na razie nie słyszałem, tak jak mówię, trochę ostatnio wypadłem z tego, co się dzieje w naszym polskim rynku. Ale jeszcze wracając do tego twojego pytania, no rzeczywiście tak, jakby motywacje mogą być różne. Oczywiście może by to być, tak jak powiedziałeś, kwestia właśnie jakaś regulacyjna, tak, jakichś tam przepisów, które, że tak powiem, dana organizacja musi gdzieś tam spełnić, jakiegoś regulatora. No oczywiście to mogą być też jakieś założenia, kwestia, nie wiem, masz jakąś aplikację, która z jakiegoś powodu jest wyjątkowo wrażliwa na opóźnienie, no bo pamiętajmy o tym, tak, zawsze gdzieś tam lokalizacja to, powiedzmy, region, w którym uruchamiamy aplikację, no wiąże się z tym, że jest w jakiejś odległości od nas i zawsze będzie jakaś kwestia związana z tym, jak powiedzmy, te szybko do tych danych, do tej aplikacji możemy się połączyć. Wiem, że światło ma swoją jakąś stałą prędkość, raczej nie wiemy o tym, żeby miało przyspieszyć, więc no te opóźnienia w sieci zawsze jakieś są. Ja więc to też może być jakiś tam czynnik. Ja nawet testowałem to, jak pojawiła się ta AWS Local zona w Warszawie, to sobie zrobiłem taki prosty test, że wiecie, odpaliłem serwer właśnie w tej local zonie i tam gdzieś tam we Frankfurcie takim, no bo można powiedzieć, że to jest lokalizacyjnie najbliższy, no to porównując nawet takiego po prostu puszczenie prostego pinga, no oczywiście jest to tam prawie dwa razy szybciej, tak? Tak samo wrzut zrobienia jakiegoś uploadu pliku większego, no było to troszeczkę szybciej, więc ten aspekt pewnie taki na zasadzie właśnie tej prędkości dostępowej, tak, tego szybkości połączenia się do danego zasobu. Być może są jakieś też rozwiązania, które właśnie mogą, że tak powiem, mieć zastosowanie do wykorzystania takiej local zony, nie?
Jasne. I o tych zonach i regionach to jest też ciekawa sprawa, bo ci, którzy podchodzą do certyfikatów, no nie oszukujmy się, muszą mieć to w paluszku, jeśli chodzi o znajomość tego, do czego służy, jak robić multiregionowe, a bardziej multizonowe aplikacje, ustawienia. No i właśnie, przejdźmy teraz do tematu certyfikatów. Temat jest mi bliski, bo ja swego czasu zrobiłem kilka certyfikatów i powiedz mi, Łukasz, ty raczej też są ci znajome certyfikaty. Powiedz mi, jak uważasz, trudno jest zdobyć certyfikat AWS-a?
Wiesz co, tak, no dobrze to zauważyłeś, to rzeczywiście miałem okazję je przerabiać, zdawać różnego rodzaju certyfikacje, niektóre z nich oczywiście też muszę recertyfikować po kilka razy, bo akurat ten aspekt w moim przypadku jest mi potrzebny do tego, gdyż też jestem instruktorem autoryzowanym AWS-a i, no, i żeby prowadzić szkolenia, też gdzieś to muszę posiadać te certyfikacje dla danych ścieżek. No a wracając do twojego pytania, czy trudne, no to oczywiście jest kwestia podejścia, pewnie jakiegoś backgroundu, umiejętności, no bo teraz tak oczywiście, jeśli popatrzymy na tą certyfikację, no to ona jakoś też tam ma swoją strukturę, są różne certyfikaty na różnych poziomach, mamy takie jakieś takie entry level, jak na przykład AWS Cloud Practitioner, do którego tak naprawdę przygotowania, no tak każdy może podejść, kto jakieś tam, powiedzmy, ogólną wiedzę IT ma, jakąś rozumie, czym jest serwer, czym jest, nie wiem, DNS, czy tym, że jest jakaś sieć i tak dalej, i po prostu gdzieś tam wejść sobie przejrzeć trochę materiału, przygotować się i zdać. Ja myślę, że to jest dosyć prosta ścieżka, jeśli chodzi o przygotowanie. No ale potem idąc do was, oczywiście dalej mamy jakieś tam wyższe stopnie wtajemniczenia, tak? Mamy ścieżki przewidziane dla architektów, czy dla deweloperów, czy jakichś właśnie DevOpsów. No i oczywiście pod to możemy sobie gdzieś tam dobrać. I czy teraz jest trudno? No to zależy, tak? Znaczy ja myślę, że to jest tak jakby kwestia tego też, jaki, że tak mamy ten próg wejścia, nie? No bo poza certyfikacjami, dla przykładu w AWS-ie tak zwane są jeszcze specialities, nie? Takie odrębne troszeczkę, że tak powiem, szczegółowe ścieżki i na przykład jest taka specjalizacja network specialities, nie? Gdzie jak z różnymi osobami rozmawiam, to często słyszę taką opinię: o, jeden z najcięższych egzaminów tam, jaki zdawałem, czy zdawałem, tak?
Tam. No posiadałem swego czasu, ale nie jest to zbyt skomplikowane.
No nie jest, ale wiesz, to właśnie to też pokazuje na zasadzie, bo tak naprawdę jaki masz background, tak? No bo powiedzmy, nie wiem, jesteś programistą, tak, no to być może sieciami nie zajmowałeś się.
Tak, to przepraszam, ci przerwę. Tak, czyli dla tych, którzy słuchają, jeśli chcecie robić certyfikaty, to pamiętajcie, że to jest przeniesienie wiedzy w chmurę, czyli jeśli ktoś ma już background, to będzie łatwo, jeśli nie, to musi posiąść wiedzę na temat BGP-a, to jest nietrywialne, no tak, jeśli ktoś nigdy nie...
Ja kiedyś zajmując się stricto przez parę lat sieciami, będąc architektem, no to jakby to był egzamin, do którego właściwie się zapisałem i sobie poszedłem zobaczyć, czy go zdam, nie? I go tam zdałem. No ale to właśnie też pokazuje, właśnie do tego zmierzam, że tak naprawdę to jest kwestia przede wszystkim, jaki ma się background, no i też pod to dopasowania tego tak naprawdę, czego ja właściwie chcę się nauczyć i być może w jakim kierunku też chcę się rozwijać, tak? Czy będę szedł drogę architekta, czy może gdzieś tam chcę iść dalej jakby z tym światem, powiedzmy, nie wiem, tworzenia, pisania aplikacji, rozwiązań, być może gdzieś tam w drogę DevOpsa, bardziej jakiegoś SRE inżyniera, czy coś w tym stylu. Rzeczywiście to jest taka kwestia, którą gdzieś tam sobie pytanie, które warto sobie zadać na początku, no i pod to poukładać sobie ścieżkę kariery i powiedzmy przygotowań i zdawania certyfikacji. No i oczywiście też możemy powiedzieć, że tak, no w zależności od tego, czy to będzie taki entry certyfikat, czy to będzie jakiś, nie wiem, associate, czy ścieżka professional, no to powiedzmy ten stopień trudności, no będzie troszeczkę inny, tak? No, ta ścieżka, zwłaszcza professional, no już uchodzi za taką, że no wymaga sporego, że tak, zwłaszcza jak to robimy po raz pierwszy, prawda? To wymaga jednak poświęcenia większej ilości czasu, poznania tej platformy w dosyć dużo większym stopniu, no i też jakby sam egzamin też jest takim dosyć wycieńczającym, trzygodzinnym no, ścieżką zdrowia, która wymaga rzeczywiście dobrego zarządzania czasem, przygotowania się i no po prostu przyjścia z odpowiednim zestawem informacji.
Druga część pytania może powinna być pierwszym pytaniem, to no. Czy w ogóle warto według ciebie?
Jest to po konsultancku, tak? To zależy, tak? No oczywiście tak naprawdę czym się zajmujemy albo też na zasadzie, nie wiem, w jakiej firmie pracujemy, bo myślę, że to też jest tym podyktowane, tak? Bo gdzie tak naprawdę te certyfikaty są potrzebne? Okej, jak jesteś może młodą, wchodzącą osobą w świat IT, musisz, że tak powiem, troszeczkę, nie masz jeszcze doświadczenia, tak? Więc rzeczywiście certyfikacja może być takim jednym z elementów, w którym chcesz, że tak powiem, budować swój ten skillset. No bo tak naprawdę wiadomo, samo przygotowanie to jest nie tylko taka kwestia, że ty po prostu chcesz pójść zdać egzamin. Możesz pewnie tak to zrobić, żeby po prostu przygotować się pod egzamin, ale jednak jeśli podchodzisz do tego poważnie, no to traktujesz to jako sposób zdobycia jakiejś konkretnej wiedzy, tak? A ja też uważam, że jeśli chodzi o certyfikację AWS-a, no to jakby też te wymogi, ta wiedza, która jest dla nich potrzebna, uważam, że też jest dosyć fajnie poukładana z punktu tego, żeby na przykład po prostu poznać tą platformę, jeśli z nią zaczynasz, nie? Jeśli pracujesz w firmie, która na zasadzie, nie wiem, właśnie świadczy jakiejś usługi, jest jakimś partnerem takiego w AWS-a czy coś, no to oczywiście takiej firmie zależy, żeby mieć w organizacji osoby, które te certyfikaty mają, bo one są im potrzebne do partnerstwa, czy gdzieś tam przy współpracy z klientami, czasem w zapytaniach jakichś ofertowych może być przetarga, że jest wymóg, że na przykład tak, w projekcie mają być zaangażowane osoby z certyfikatami, więc w takiej sytuacji tak. Ale z kolei, jeśli po prostu pracujesz, nie wiem, w jakiejś firmie, która jest po prostu użytkownikiem, klientem, pracujesz w dziale IT i tak naprawdę w tego typu organizacjach nie zawsze jest potrzeba, że, nie wiem, osoby w moim dziale, w moim departamencie mają mieć certyfikat. Tak, my robimy biznes, my dostarczamy jakąś tam rozwiązania, usługi IT dla naszego biznesu, nam zależy, byśmy po prostu potrafili to robić i wykorzystywać, tak? I my względem własnego biznesu IT w środku nie musimy pokazywać, że my mamy ludzi certyfikowanych, tylko że my potrafimy po prostu dać tą wartość, nie? Więc może w tych miejscach ta certyfikacja nie jest jakoś tam kluczowa, nie? Licząca.
Właśnie. Ale nie wiem, czy ty musiałeś mieć certyfikaty, aby zdobyć taki tytuł Herosa AWS-a, czyli AWS Hero. Powiedz mi, Łukasz, bo jesteś jedną... Nie wiem, czy na pewno jedną z pierwszych osób w Polsce, które uzyskały taki tytuł. Powiedz mi, co daje? Czy masz jakieś gadżety ci przysłali? Bo ja pamiętam, jak Red Hatowy tytuł architekta zdobyłem swego czasu, to dostałem aż koszulkę i uwaga, koszulkę golfową, której do tej pory nie używam i leży u mnie w szafie, bo zamówiłem zbyt duży rozmiar. Ale powiedz, Jak się dostaje tytuł AWS Hero? Co musiałeś zrobić i co to daje? Może zachęcisz innych? No bo generalnie od razu powiedzmy, to nie jest chyba proste.
Wiesz co, to jest tak, choć tak może jakimś strasznie pierwszym nie byłem, bo chyba na ten moment, jeśli chodzi o tych heroesów globalnie, jest to około generalnie...
Ale
około
w Polsce,
200,
ale w 50, Polsce...
Tak, bo to nawet jakoś ostatnio... 255, tak jak ostatnio patrzyłem, bo w jakimś celu sprawdzałem. W Polsce jest nas w tej chwili, no nie będę liczył teraz, ale przypuszczam typu w przedziale 6-8 osób, bo tam ktoś przyszedł, potem ktoś już odszedł, więc jest jakoś tam te kilkanaście. Ja byłem, z tego co pamiętam, czwarty chyba, tak? Bo pierwszy był Adam Smolnik, potem był Jarek Zieliński, Maciej Lelusz i chyba ja potem, tak? To ja chyba czwarty byłem, więc jakby tak, no nie pierwszy, ale no powiedzmy w pierwszej połówce, tak to określmy, nie? No ale dobra, czym tak naprawdę to jest? No AWS też jakby, to niektórzy vendorzy też inni stosują tego typu, jak że tak powiem, mają takie programy, nazwijmy to, w cudzysłowie lojalnościowy, może tak to sobie określmy. A tak naprawdę chodzi o to, że jest to taki program w Microsoftie, jest to MVP, tak? Bodajże taki program. Czyli generalnie w AWS-ie mamy właśnie program AWS Heroes, jest też drugi program AWS Community Builders. I to są generalnie programy, słuchajcie, w których jakby no AWS, że tak powiem, wyróżnia osoby, które no, są, tak jakby to nazwa wskazuje, jestem AWS Community Hero, czyli generalnie osoby, które gdzieś tam no, aktywne są w community, tak? Gdzieś tam szerzą jakąś wiedzę, starają się gdzieś tam no, propagować te informacje i wiedzę na temat AWS-a, zachęcać innych do poznawania, używania tej platformy w różnych formach, tak? Ktoś pisze bloga, bo lubi pisać bloga, ktoś nagrywa wideo, bo lubi nagrywać wideo, ktoś robi podcasty, jakiekolwiek inne formy, organizuje spotkania, jakieś meetupy, tak? Więc jakby te formy rzeczywiście są różne, no i AWS właśnie wymyślił jakiś tam dobrych kilka lat temu właśnie taki program, w których no nagradza, tak to może powiedzmy, takie osoby, które gdzieś tam się wyróżniają na tym tle, takimi tytułami właśnie AWS Hero, bądź też jest ten właśnie jakiś czas temu dodany drugi program AWS Community Builders.
Czy masz koszulkę i darmową chmurę?
Co dostajemy, tak? To widziałem, że rzeczywiście teraz ostatnimi czasy nominacje takich, tak jak gdzieś tam ludzie tak wrzucają czasem w internecie, o, dostałem tytuł tego AWS Community Buildera, tak? Czy Heroesa, tak, tam przychodzi jakiś ładny swag pack, tam jest jakaś koszuleczka, jakieś tam kubeczki, czy jakieś jeszcze różne inne rzeczy. Tak, dostajemy tam trochę różnego rodzaju jakiegoś wsparcia, tak naprawdę co mogę powiedzieć, tak, jakbym się zapytał, co właściwie nam daje ten tytuł. No oczywiście każdy może potraktować to trochę personalnie, że jest to pewnego rodzaju jakieś wyróżnienie, tak, jakieś taka zwieńczenie tych różnego rodzaju aktywności i zasług, które się gdzieś tam zrobiło. No a tak naprawdę, słuchaj, na co dzień to jest tak, że no, mamy tam jakąś swoją dedykowaną przestrzeń na Slacku, gdzie mamy dostęp do różnych właśnie też jakby pracowników AWS-a, product ownerów. Czasem gdzieś tam oni opowiadają nam o jakichś różnych informacjach, roadmapach, które powiedzmy gdzieś tam są, które może nie są oficjalne, o czymś my możemy się dowiedzieć więcej czy przetestować. Oczywiście pod NDA-em, więc my też na początku niestety nie możemy się tym chwalić. No ale to jest przede wszystkim właśnie to, że gdzieś tam jest taka ta społeczność, tak, tych ludzi, gdzie my też jakby no, nawzajem możemy się wspierać, wymieniać informacjami, gdzieś tam co jakiś czas też się spotykać, no bo też AWS jakby stara się, żebyśmy mieli okazję gdzieś tam integracji, czy to na tej takiej dużej corocznej konferencji AWS Reinvent, czy na jakichś innych lokalnych spotkaniach społeczności, więc to są takie główne elementy, które gdzieś tam no, można powiedzieć, że stoją za tym, jeśli chodzi o takie day-to-day benefits, nie?
To jeszcze, czy masz darmową chmurę? Bo to jest, bo wiemy, że koledzy z MVP, z Microsoftowej chmury mają i używają Azure za friko. Co prawda do jakiegoś limitu. Czy AWS też daje coś takiego?
Wiesz co, no tak, to w obydwu programach jest tak, że tam co roku dostajesz jakiś zestaw kredytu, tak?
A,
bo masz te kredyty,
tak,
które po prostu możesz wrzucić na konto, więc tak, no. Wiem, że community buildersi tak dostają, no my jako heroesi też dostajemy jakiś tam zestaw kredytów, które też jakby tam możemy do tego, ja przynajmniej zawsze podchodzę tak, że okej, część wiem, ile tam mniej więcej co roku jakoś zabawy, czy coś, czy właśnie jakieś dema, czy coś nagrywam na swój kanał na YouTubie Cloud Heroes, bo coś takiego zacząłem jakiś czas temu prowadzić, więc jakiś tam ten set kwestii, rzeczywiście to jest fajne, bo to jest przydatne, żeby gdzieś tam tą platformę potestować. No, zawsze jaką część taką, którą gdzieś tam staram się również dystrybuować, dzielić na jakichś meetupach, czy jakichś eventach, czy jak ktoś mnie czasem prosi.
O, czyli możesz to dzielić, to co ciekawe. A,
czasem
ekstra.
Tak mam, że rzeczywiście, jak jest taka możliwość, to mam jakiś tam set, którym staram się, że tak powiem, właśnie przeznaczyć na to, że jak mogę komuś w czymś pomóc, czy coś, to
ekstra.
Sił, czy coś się rozwija, czy coś tam chcę potestować.
Ekstra, ekstra. To obserwujcie Łukasza, przychodźcie na jego spotkania. Oglądajcie, a może wam jakoś pomoże. No dobra, ale to oczywiście nie jest powód, dla którego warto, bo Łukasz ma olbrzymią wiedzę. Ale przejdźmy teraz do konkretnych technologii, które ma AWS w swoim portfolio. No i taką pierwszą rzeczą, którą się rzuca w oczy dla osób, które są tak jak ja przywiązane do Kubernetesa poza cloudem i nie tylko, jest to, że AWS ma dwie usługi do hostowania aplikacji skonteneryzowanych. To jest ECS i EKS. Łukasz, może ty powiesz, dlaczego tak jest?
Wiesz co, no to trochę tak jak wspomniałeś, generalnie rzeczywiście jakby ten sposób, w jaki, że tak powiem, tworzymy, budujemy rozwiązania na platformach chmurowych, no kierunków jest kilka, tak? Jest jakieś takie podejście, typu nie mówimy cloud native application, gdzie gdzieś tam projektujemy, robimy architekturę rozwiązań, które są stricte oparte o na przykład nie wiem, usługi, w ramach których my chcemy mieć rozwiązania, które tam nie wiem, będą bardziej self-service, as a service, albo gdzieś tam tej infrastruktury będzie więcej bądź mniej. No są oczywiście rozwiązania typu jakieś kierunki projektowania aplikacji serverless. No i też jakby jest ten element związany z tym, że sposób uruchamiania, tworzenia aplikacji, które gdzieś tam działa w tych środowiskach skonteneryzowane, tak? No i tak jak wspomniałeś, no mamy właściwie taki wiodący, chyba najpopularniejsze rozwiązanie, jeśli chodzi o taką orkiestrację, zarządzanie i budowanie środowisk kontenerowych, no to jest właśnie ten Kubernetes, tak, serwis. I w AWS-ie rzeczywiście mamy dwie usługi, tak? Jest ten ECS wspomniany, Elastic Container Service. Jest to taka pierwsza usługa, którą AWS prowadził chyba około tam 2015 roku. To było ich takie właśnie rozwiązanie jako usługa, narzędzie do tworzenia orkiestracji środowiskami, na których po prostu uruchamiamy te aplikacje w kontenerach. No oczywiście to było jedno z rozwiązań, a jednak świat też szedł tym torem tego, że ten Kubernetes jak rósł, że tak powiem, w popularności, coraz więcej jednak klientów, firm, organizacji decydowało się na to rozwiązanie. No i AWS też gdzieś tam w pewnym momencie, jako organizacja, która zawsze twierdzi, że tam większość feature'ów, które są na platformie, są, że tak powiem, tym custom request, no słuchając opinii klientów, oczekiwań klientów, no postanowi wprowadzić również właśnie Kubernetesa jako usługę, tak, czyli gdzieś tam tą część Kubernetesa, ten control plane, tak, który gdzieś tam służy do uruchamiania tych środowisk, do takich klastrów, no jest jak oferowany jako usługa, tak, i to tam gdzieś tam chyba dwa lata później, bo w 2017 chyba na tej corocznej konferencji było ogłoszone i tam chyba jako w połowie 2018 już było, że tak powiem, GA dostępne dla wszystkich użytkowników, tak, więc decydując się, jeśli chcemy w AWS-ie wykorzystywać usługi, no uruchamiać aplikacje w kontenerach, no i teraz potrzebujemy narzędzi, w których i usług, w ramach których będziemy to uruchamiać, to właśnie no, mamy do wyboru, tak? Możemy iść w tego, że tak powiem, made by AWS ECS-a, bądź alternatywną, że właśnie mamy tego EKS-a, Kubernetes as a Service.
To jest ciekawe, bo ja przeprowadzam czasami ankiety na moim newsletterze i jeśli pojawia się cloud i Kubernetes, to EKS jest numerem jeden. W sensie naprawdę większość ludzi i chyba duża część organizacji, jeśli chce używać Kubernetesa, to ze względu na popularność AWS-a używa EKS-a. Ja mam swoje zdanie, które często mówię o EKS-ie, ale nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, tylko dopowiem jedną ciekawą rzecz dla tych, którzy interesują się może cloudem i Kubernetesem, albo niekoniecznie, albo chcą połączyć to z on-premem, że według mnie AWS zrobił wyśmienitą rzecz, mianowicie utworzył taką dystrybucję Kubernetesa, która się nazywa AWS EKS Anywhere. Polecam, chcesz budować własnego Kubernetesa, to jest jedna z najlepszych dystrybucji, które możesz na swoim serwerze, bez tak naprawdę połączenia do chmury, aczkolwiek ma to swoje feature'y, więc jednocześnie jestem zachwycony tą dystrybucją, ale niekoniecznie samym EKS-em, ale już nie będziemy się tutaj nad tym pochylać.
Pastwić. Chyba z tego to pamiętam.
Pastwić. O, to ty powiedziałeś, Łukasz, to ty powiedziałeś, pamiętaj, chcesz utrzymać AWS Hero.
Znaczy generalnie tak, no chyba już kiedyś o tym rozmawialiśmy, tak przy okazji mojego podcastu, który kiedyś ja prowadziłem, właśnie rozmawialiśmy o tych kwestiach, różnicach, ale jeszcze tak kończąc ten wywód, a propos tego, co powiedziałeś, że właśnie w swoich jakby tych ankietach, to się pamiętam, że myślę, że to właśnie ma ten efekt pewnie skali tutaj też trochę przełożenie. Ja też pamiętam, że właśnie chyba jak AWS ogłaszał w ogóle EKS-a, to też właśnie padło takie stwierdzenie, no wiecie, z racji tego, że już tam teraz mogę trochę nie być dokładny co do liczb, ale padło jakieś takie stwierdzenie typu, no z racji tego, że 60 czy tam 70% uruchomionych klastrów Kubernetesa działa na AWS-ie, jako po prostu wiecie, tak manualnie stworzonych, no to drodzy klienci, dobra, macie, teraz już tutaj będzie też od nas jako usługa EKS, Kubernetes as a Service, dostajecie ten cały control plane jako usługę i proszę bardzo.
Czy jest to najlepszy Kubernetes w chmurze? Nie będziemy odpowiadać na to pytanie, ale na pewno najpopularniejszy i na pewno często używany. No właśnie, bo przechodząc do usług w AWS-a, to powiedz, z których usług, a korzystasz na pewno z wielu, z których usług korzystasz najczęściej, a z których najrzadziej? Bo AWS ma mnóstwo, no nie wiem, czy policzyłeś ile, powyżej setki, czy zbliżamy się do setki?
Jest co, no tak generalnie ten, ile usług jest na platformie AWS-a, to jest taki zawsze też element sporny, bo oczywiście tak, możesz wejść do konsoli graficznej AWS-a na przykład i tam sobie spróbować policzyć, tam, no mówi się, że generalnie jest ponad 200, tak, tak jakby w dużym zaokrągleniu, ja tak się mówi, no a ile jest dokładnie, to oczywiście wejdziesz do konsoli, policzysz, to jest ileś tam, ale w CLI-u jeszcze jest, w CLI-u czy po API też w paru miejscach znajdziesz różne liczby, ale już jakby nie wchodźmy te szczegóły. Czego ja używam najczęściej? Wiesz co, ja myślę, że to też się trochę jest takie podyktowane tym mniej więcej, czym akurat w danym momencie się zajmuję, tak? No bo jak teraz patrzę na zasadzie na ostatnie tam, nie wiem, parę, kilka czy kilkanaście miesięcy, no to akurat byłem związany z takim projektem tam mocno security, więc jakby no automatycznie takim moim day by day życiem to były właśnie jakieś kwestie związane z usługami security, tak? Jakieś właśnie inspektory, jakieś guard duty, tak, czyli takie właśnie usługi do gdzieś tam monitorowania, zarządzania bezpieczeństwem, inspekcji różnego rodzaju zdarzeń, ale jakiś event bridge do wyłapywania tam, gdzie pisałem jakieś customizacje, żeby na przykład, nie wiem, robić, obsługiwać jakieś konkretne zdarzenia, eventy na platformie, jest taka usługa event bridge, którą fajnie się to rzeczywiście wychwytuje. No oczywiście jakieś lambdy, czyli ten taki function as a service, SQS-y, no to było akurat przez dwa lata to, że tak powiem, to były takie moje korowe rzeczy. Lambdy, kolejki, jakieś DynamoDB, CloudFormation, no bo gdzieś tam automatyzacja wdrożenia tego, czy jakieś CloudWatcher, żeby monitorować to na bieżąco. No ale to też projekt by projekt się zmienia, tak? No teraz akurat jestem w takim etapie, że gdzieś tam znowu jakieś poszukiwania sobie robię projektowe, więc być może okaże się, że za chwilę będę zajmował się troszeczkę zupełnie innymi rzeczami, nie? Czego najmniej? No tak, Kubernetesa ostatnimi czasy w ogóle nie dotykałem przez te ostatnie 2-3 lata, ale to też właśnie wynikało z tego, czym się zajmowałem. Na jakieś tematy, no ja nie jestem specjalistą do danych, więc jakieś data analityka czy coś dużo, jakoś tam zdarzało mi się robić jakieś elementy glue, inne rzeczy, gdzieś tam integracji, ale to raczej bardziej właśnie jako wsparcie, pomoc dla osób zajmujących się analizą danych. No machine learning, to też jakoś tam niekoniecznie pewnie jest moja działka, więc też pewnie takie usługi, które gdzieś tam coś o nich wiem, mam jakąś świadomość, ale może tak powiem praktycznie za bardzo ich nie. Jako, że tak powiem ta strona, nazwijmy to architektoniczna, jakoś tam z nimi mocno nie pracuję.
No bo pytam dlatego, żeby też troszeczkę sprowokować takie kolejne pytanie, czy faktycznie jest tak, że przy 200 usługach wszystkie te usługi są tej samej jakości, czy bo żeby utrzymywać, rozwijać, nie tyle naprawić błędy, ale dostosowywać i wprowadzać nowe funkcje, to jest olbrzymia robota i zastanawiam się, czy AWS, czy twoje zdanie, może podzielisz się twoim zdaniem, czy AWS jest w stanie rozwijać te usługi na tym samym poziomie, bo ja pamiętam, już nie pamiętam, którą usługę, ale była taka przez community uznana za taką wprowadzoną, ale trochę opuszczoną. Czy zdarzają się takie do tej pory? I AWS może się na przykład nie wycofuje z tego? A...
Oczywiście, co to jest tak, generalnie też jeśli chodzi o moje doświadczenia i to, co ja myślę, to było też takim trochę zawsze, że tak powiem, no nie wiem, czy wyróżnikiem, ale nazwijmy to jedną z takich, nazwijmy to bardziej charakterystyka w USA, to generalnie usługi zazwyczaj działają tak, jak jest, co zostały przedstawione, opisane i co mówi o nich dokumentacja. Przynajmniej no, moje są takie doświadczenia. Oczywiście słyszałem, zdarzałem, rozmawiałem o sytuacjach, w których komuś coś tam nie działało tak, jak potrzeba. No ale to bardziej wynikało z jakiegoś, no po prostu problemy. Problemy zawsze wszędzie są, tak? Jak to Werner mówi, zawsze everything fails all the time, tak? Więc generalnie to, że coś gdzieś może nie działać, może nie działać. Ale generalnie założenia do usług i przeznaczenie, to się gdzieś tam zawsze pokrywa. Jak one są rozwijane, no AWS też tam ma pewnie jakiś swój sposób na to, na tyle co wiem, to jest tak, że no każda usługa to ma generalnie swój team, który od początku, product team, który od początku do końca gdzieś tam tą usługą się zajmuje, być może to jest właśnie ten klucz na to, w jaki sposób to rozwijać i żeby to gdzieś tam działało. A teraz z tym, co wspomniałeś a propos no, usług, no oczywiście jest tak, że pewne usługi pojawiają się i są takimi usługami, które gdzieś tam potem dalej mocno się rozwijają, klienci z tego korzystają. Są jakieś takie elementy, miejsca usług, które się, wiesz, pojawiły, być może żyły przez jakiś czas, ale po jakimś czasie możemy naturalnie zobaczyć, że gdzieś tam ich tempo rozwoju czy coś jakby gdzieś tam spadło i to pewnie też wynika z tego, jaka jest adopcja tego, jak klienci z tego korzystają, tak? Więc można czasem odnosić takie wrażenie, że pewne usługi albo po prostu zostały porzucone, albo jakoś tam się nie rozwijają już tak dalej, no bo bardzo często pojawia się jakiś tam ich zamiennik, tak? My mieliśmy kiedyś taką usługę Simple Workflow Service, tak to bodajże się nazywało, no to tak naprawdę od kiedy potem pojawiło się Step Function, to tak naprawdę to było miejsce, które zaczęło, że tak powiem, przenosić, że tak powiem, ten przerzucać klientów w kierunku takim, gdzie chcą budować jakieś skoordynowane różnego rodzaju workflowy, zarządzać jakimiś procesami, potokami, tak? To, że tak powiem, ten step function zaczęło się coraz mocniej rozwijać i ono od dłuższego czasu mocno się rozwija, no a ten Simple Workflow Service, to szczerze przyznam, nawet nie wiem, czy on jakby cały czas istnieje, pewnie jest w konsoli, bo to też jakby jest taka ciekawa informacja, jeśli chodzi o usługi, bo czasem też miałem takie pytania, no dobra Łukasz, ale co, jak dana usługa, ja nie wiem, pójdę do tego AWS-a, będę coś robił, a co jak oni mi powiedzą, że okej, słuchaj, drogi kliencie, tej usługi my już nie planujemy używać, masz, nie wiem, 2-3 dni, czy tam 2 miesiące na wyniesienie się z niej, nie? I w AWS-ie, słuchajcie, to tak nie działa, to znaczy, jak ja sobie założyłem pierwsze konto AWS-owe, byłem świadomy dwóch usług, których już na moim koncie AWS-owym nie było. Było tak zwane SimpleDB, czyli to było takie pierwsze NoSQL-owe rozwiązanie AWS-a, a drugie to było tak zwane Classic Network, to się nazywało, czy jakoś tak, nie? To było jeszcze przed
VPC Classic, chyba coś takiego.
Jakoś tak. Dokładnie tak. No to słuchajcie, to ja swoje konto założyłem, chyba mam jeszcze do dzisiaj cały czas, bo ostatnio znalazłem zasobu, który ma creation date właśnie tam listopad 2013 roku. To wtedy tych dwóch usług już nie było na moim koncie, bo one były ogłoszone jako już tam przestarzałe i będą wycofywane. To słuchajcie, Classic Network został wyłączony w sierpniu 2023 roku. Dopiero. Czyli 10 lat później dopiero wyłączyli usługę, ponieważ zmigrowali już wszystkich klientów. Już nie mają żadnych klientów na tej usłudze. A SimpleDB nadal mają. Mieliśmy takie spotkanie, Werner powiedział, że dalej są klienci, którzy działają, to SimpleDB cały czas jest utrzymywane, bo są klienci. Tak długo, jak oni nie pomogą też, bo pomaga, starają się pomóc tym klientom przenieść się z danej, wyjść z danej usługi, już wiedzą, że nie będą dalej rozwijać, no to tak długo ta usługa będzie gdzieś tam żyła.
Łukasz, wydaje mi się, że AWS czy Amazon generalnie doskonale zrozumieją potrzeby dużych klientów, którzy nie mają czasu na migrację. Po prostu. Nie, można powiedzieć, może nie tyle lenistwo, co po prostu są zabiegani takim business as usual. I to jest fantastyczna chyba wiadomość dla tych, którzy chcą po prostu wrzucić i zapomnieć, co najwyżej po 10 latach będą musieli na szybko się migrować. Mhm. Łukasz, ale skoro... No okej, okay, mamy te 200 usług, ale może są usługi, których ci brakuje i może wybierasz się do innej chmury. Uwaga, pomyśl nad odpowiedzią, aby nie skompromitować swojego tytułu AWS Hero, ale jednocześnie, no właśnie, czy używasz innych chmur, nawet mniejszych, hobbystycznie może?
Wiesz co, nie, w tym inaczej tak, w tym momencie nie używam, to czy też jakby generalnie to nie jest tak, że tylko i wyłącznie używałem do tej pory i mam doświadczenie tylko i wyłącznie z AWS-em. Generalnie znam Azure'a, zdarzało mi się pracować na jakichś tam projektach, może nie dużych, nie zaawansowanych, ale gdzieś tam generalnie znam trochę Azure'a. Z Googlem zdarzało mi się raz czy dwa, akurat tak miałem raz mniejszy projekt gdzieś tam z jakimś klientem mniejszym współpracowałem, coś odpalaliśmy na Google, no ale generalnie taki fokus dalej mam, że jednak skupiam się najmocniej na tym, żeby gdzieś tam jakby, że tak powiem, być up to date, tak, rozwijać swoje, że tak powiem, kompetencje i umiejętności, no wokół AWS-a, no bo jest i tak co robić, nie, na tej zasadzie. To oczywiście wiadomo, jakby szerszą perspektywę staram się mieć, też jakby rozumieć, no bo zwłaszcza jak gdzieś tam jesteśmy na tych etapach, jeśli pracujemy z jakimiś klientami, które no, gdzieś tam są na wcześniejszej, że tak powiem, etapie, gdzie gdzieś tam te dyskusje na temat wyboru platformy czy coś, no to do pewnego stopnia zawsze to rozumienie tych innych różnych platform było mi potrzebne, ale raczej nazwijmy to w tej części takiej praktycznej, bo ja też tak, też taka jest jakaś moja może, że tak powiem, właściwość, że ja tak trochę skaczę z kwiatka na kwiatka, czasem tak to określam, że na zasadzie okej, lubię popracować jako architekt i gdzieś tam, wiesz, po prostu te PowerPointy, Excel, różne rzeczy inne robić, ale też lubię usiąść jako inżynier i ubrudzić sobie ręce, coś tam zrobić, zbudować, skonfigurować. Nie? I jakby w tej materii takiej praktycznej jednak no cały czas, póki co trzymam się i rozwijam się najbardziej w AWS-ie, no bo jest co robić i jakby nie obawiam się, że to po prostu gdzieś tam nagle miałoby zniknąć. A inne platformy, no to gdzieś tam, aby rozumieć, wiedzieć, nie, jak to działa, czym to się...
A czy potwierdzisz, czy zaprzeczysz może moją taką hipotezę, że wystarczy ogarnąć jednego dostawcę chmury, to przynajmniej rozumienie, może nie takie super dogłębne, ale z poziomu użytkownika, z poziomu architekta, skok na inną chmurę to jest o wiele prostszy, albo wręcz bardzo szybki.
Dokładnie, zgadzam się z tym w pełni. Ja też zawsze to właśnie tak to postrzegałem i też jakby nieraz, jak ktoś pyta, to tak zawsze też to przedstawiam. Tak jak właśnie na swoim przypadku dokładnie było tak, jak mówisz, tak? Jak gdzieś tam już, jak zaczynałem z tym światem chmurowym, tak wszedłem do AWS-a, gdzieś tam tego AWS-a poznawałem na nim, że tak powiem, budowałem sobie doświadczenia. No i potem jak przyszła pierwsza kwestia tego, że hej, słuchaj, coś tam musimy porobić na Azure. No dobra, no to siadam, założyłem sobie konto, zalogowałem się, pogrzebałem, no tak, no, tu mam VPC, tu jest tam jakiś tam networking, tak, Azure, tak, network, coś takiego, winety, nie? Okej, tu subnety, co są? Tu są security grupy, tu są ACL-ki, tutaj działają troszeczkę inaczej, bo tutaj się przypina tu bądź tu, ale generalnie tak jak mówisz, jakby ta wiedza, którą zdobyłeś, że tak powiem, wiesz, poznając jedną platformę, jest do wykorzystania w drugiej, bo tak naprawdę ogólne te założenia, jeśli zwłaszcza popatrzymy na tą dużą trójkę, tak, no bo tam co innego, jeśli może przyjdzie jakiś tam mały, customowy badylarz, nie? Ale wiesz, mówimy o tej dużej trójce, no to pewne elementy są spójne, to jest tylko kwestia jakichś tam drobiazgów implementacyjnych, które gdzieś tam musisz sobie dogrzebać, doczytać, nie?
I o ile pamiętam, to na przykład wracając do jednego z pierwszych pytań a propos certyfikacji, to te certyfikaty na przykład professional są na tyle niezwiązane z technologią, że jak zdobędziesz na przykład certyfikat profesjonala w AWS-ie, to jednocześnie poszerzysz sobie wiedzę, którą spokojnie możesz przenieść na dowolną chmurę.
Wiesz co, no tak raczej nie do końca bym twierdził, że one są takie, wiesz, oderwane od tego aspektów głębokich technologicznych, nie? No bo tam się pojawiają, no przynajmniej na architekcie, to są takie, że wiesz, no dosyć głęboko wchodzisz w pewne aspekty, ale generalnie to z tym się zgodzę, to co mówisz, że generalnie takie te pryncypie, tak, jeśli mówimy, myślę sobie o osobie, tak, architekta, no to te pewne pryncypie architektoniczne są wspólne, nie? Potem po prostu nakładasz na to konkretną technologię, nie?
Więc i, z tym jak najbardziej i takie standardy jak AWS Well Architecture Framework i różni dostawcy mają podobne, ale to są generalnie takie zasady.
Jakieś bazowe założenia, tak? Nie wiem, wpiszesz, powiedzmy, shared responsibility model, nie? To jest takie to z punktu widzenia bezpieczeństwa. No to, wiesz, jakby definicja takiego shared responsibility model za to, gdzie ty jako klient odpowiadasz, gdzie, co, za co dostawca, no to jak pewnie otworzysz, porównasz, to znajdziesz te same praktycznie założenia. weźmiesz nawet, otworzysz sobie te mapki, gdzie jest ta globalna infrastruktura, to te kropki, one też są dosyć podobnych miejscach, gdzie są te regiony na świecie rozlokowane, te data center, te założenia architektur, że są regiony, tak, że są te strefy dostępów, one dosyć mocno przenikają, no nie?
I to jest ciekawe, kto się kim inspirował, żeby wprowadzać i podobne usługi, i podobne koncepty i tak dalej, ale to pewnie do tego nie dojdziemy, każdy będzie mówić, że on jest unikalny, dany dostawca. Ale wróćmy do takich też bardzo takich przyziemnych tematów. Otóż kilka tygodni temu przyszła do nas wiadomość z AWS-a, że będą nas liczyć za publiczne adresy IP. No to proszę pana, co to się będzie działo teraz? Kiedyś można było sobie wystawiać, podpinać te adresy IP. Oczywiście nie mówię Elastic IP, oni tych stałych, ale te takie efemeryczne. No a teraz, no to będzie ciężko. Łukasz, powiedz, jak zrobić, żeby nie zbankrutować teraz na adresach IP?
One, że tak powiem, też tam jak był serwer działający, to tam można praktycznie było za nie nie płacić, ale jak się brało, rezerwowało, to rzeczywiście za to się płaciło. No i teraz rzeczywiście ta zmiana, która nastąpiła, wiąże się z tym, że zarówno za te dynamiczne adresy, czy tam te efemeryczne, jak również te Elastic IP-ki, no jesteśmy stałą opłatą tam naliczani jakoś na naszych zasobach. No i teraz wiesz, z czego to może wynikać i generalnie jakie to ma przełożenie na nas? Wiesz co, ja myślę też z punktu widzenia, jak nie zbankrutować, to też wiesz, zadajmy sobie pytanie tak naprawdę, gdzie my tak naprawdę tych publicznych adresów IP potrzebujemy, nie? No bo zobacz, popatrzmy na, ja nie mówię o wiesz, małym rozwiązaniu, tu po prostu stawiam jakąś serwer, jeden serwer, który wystawię do internetu, schowam za adresem publicznym IP i tak dalej, no to rzeczywiście w tym wypadku możemy pojawić, no tak, no to tego miesiąca teraz pojawi mi się dodatkowa opłata związana z tym, że ja mam ten publiczny adres IP, prawda? Więc jakby to tego nie da się wykluczyć. Ale wiesz, idę też dalej, że tak naprawdę jak budujemy jakieś trochę, wiesz, większe rozwiązania, gdzie na przykład nawet cały czas opierają się o te jakieś serwery, tak? Wirtualne, które po prostu, na których działają aplikacje, czy nawet jest to, wiesz, jakaś ta warstwa hostująca, powiedzmy te host nody dla tych środowisk kontenerowych, na tym działają jakieś aplikacje, no to wiesz, jak masz taki duży, rozdystrybuowany system, to i tak bardzo często jest za load balancerem, tak? Czyli wiesz, load balancer jest pierwszym tym styku. Więc w tym momencie bardzo często albo takie serwery i tak nie mają publicznych adresów IP, no bo skoro cały ruch idzie z internetu do wiesz, przez load balancer, to te serwery nie potrzebują bezpośrednio bardzo często. Oczywiście, teraz możesz mi przerwać, powiedzieć, no dobra, ale co jak takie serwery, aplikacja ma się komunikować z jakimiś S3 czy innymi publicznymi usługami, no to znowu, no to, bo to są endpointy, tak, do których możesz zaportować do wnętrza. Ewentualnie powiesz, komunikacja z zewnętrznymi serwisami, tak, NAT gatewaye są do tego. No wiesz, oczywiście z każdych z tych elementów wiąże się jakieś koszty, ale do czego dążysz? Że tak naprawdę ja myślę, że też ta zmiana, wiesz, nie wynika z tego, że, bo tam ktoś mi pod moim postem gdzieś na LinkedInie wrzucił od razu link do, ktoś napisał, wiesz, artykuł, ile to tam miliardów AWS teraz będzie zarabiał na tych adresach IP z racji tych pól, które posiadają, tak? Wiesz, nie wiem, czy to jest jakby motywacja AWS-a do tego, żeby, wiesz, nagle zacząć zarabiać na tych adresach IP, nie jestem tego pewien. Wynikać moim zdaniem też może z tego faktu, że wiesz, jakby patrząc na to, co właśnie powiedziałem, że tak naprawdę coraz mniej ilości miejsc potrzebujesz te adresy IP, nie? No bo zobacz, Tomek, nawet tak, jak stawiasz te aplikacje, wiesz, te mikroserwisy rozdystrybuowane na takim nawet klastrze kontenerowym, no to czy użytkownicy bezpośrednio uderzają do tych aplikacji w kontenerach? Pewnie też masz część jakiś load balancer na froncie, nie? Tak. Więc wiesz, jakby... Pytanie, w ilu miejscach te adresy IP są potrzebne tak naprawdę publiczne, nie? Poza, wiesz, jakimiś małymi jednoserwerowymi wdrożeniami, nie? Ale kiedy budujemy jakiś duży, rozdystrybuowany system, nie?
Tak, i tutaj dodam taką informację uzupełniającą dla tych, którzy używają EKS-a, żeby nie używali teraz serwisu typu load balancer, tylko współdzielonego load balancera warstwy 7, jeśli wystawiam aplikacje webowe na ingresie. To jest taki tip oszczędzający też pieniądze. Ale to ciekawe, co powiedziałeś, bo w jednym z poprzednich odcinków mojego podcastu miałem Tomka Mikołajka, który jest specem od sieci i on powiedział, że paradoksalnie adresy IP tanieją. Otóż można pulę adresów IP kupić. I to jest taka ciekawa zagadka, dlaczego akurat AWS teraz wprowadził. Nie wiem, czy się dowiemy. Natomiast zgodzę się, że być może to jest takie obudzenie community, że wiecie, no adresy IP nie urosną już, trzeba je racjonować rozsądnie, więc pozbądźcie się, tak przypuszczam, pozbądźcie się tych adresów, które nie są używane, czyli na przykład serwery nie stawiajcie na adresach publicznych, skoro nie ma po co, jakby starczy load
balancer. No tak, wiesz, tym bardziej popatrzmy, wiesz, jakich usług to dotknęło tak naprawdę ta zmiana. Ona właśnie dotyka trzech tak naprawdę korowych usług. EC2, gdzie tak jak mówi, budujesz rozdystrybuowany system, to bardzo często i tak jest load balancer na froncie, przez niego idzie ruch. A jak usługi, jeśli jest założenie bezpieczeństwa, często jest, że serwery jakieś aplikacyjne czy coś mają nie wystawać bezpośrednio do internetu, to i tak potem, wiesz, robisz endpointy do S3 czy do DynamoDB, czy przez NAT gateway'e komunikujesz się i filtrujesz tą komunikację z żywym internetem, nie? RDS-y, bazy danych, no generalnie wystawianie bazy danych bezpośrednio do internetu raczej prosi się zawsze o problem, nie? No i właśnie tych EKS nodów, tak, na których powiedzmy uruchamia aplikację, to chyba tych trzech elementów dotyczy ta zmiana, nie? Oczywiście, wiecie, jak to ogarnąć, no to tak jak powiedzieliśmy, tak, no mamy te różne elementy, różne load balancery i inne rzeczy, którymi tak naprawdę, zwłaszcza przy większej skali, możemy to sobie uprościć i to też na pewno kosztowo będzie się bardziej broniło. Druga sprawa, że popatrzcie też, jak powiedzmy na potrzeby nawet własnych eksperymentów czy coś, no to też w ramach właśnie tego feature'u mamy tak zwany ten free tier, tak? Czyli to jest to, że przez 12 miesięcy my tam jeden czy ileś godzin adresu publicznego IP mamy za darmo. A druga sprawa jest taka, że oczywiście możemy mieć publiczne adresy IP w sytuacji, w której na przykład my mamy jako organizacja własną pulę adresów IP gdzieś kupioną, no bo bardzo często firmy mają własne pule. Jest wtedy możliwość, że tak powiem, zaimportowania, o tak to w uproszczeniu powiedzmy, czyli bring your own IPs do AWS-a i wtedy w tym momencie z własnych adresów, no nie będziemy, że tak powiem, ponosić dodatkowe płaty, nie?
Jasne, jasne. To Łukasz, to zostając przy tym temacie, czy masz jeszcze tipy dla osób? No bo nie ukrywajmy, że część osób boi się chmury. Nie wiem, czy to jest nadal takie powszechne. Boi się pójść do chmury, do AWS-a, bo boją się rachunków. A my jeszcze tutaj daliśmy im kolejny powód, dla którego muszą się bać, bo będą płacić za adresy publiczne. Czy masz jakieś jeszcze tipy dla osób, dla naszych słuchaczy, którzy boją się bankructwa, czy boją się przepłacać?
Jest to tak. I ja bym poprosił trochę, może podam trochę z innej perspektywy. To znaczy, wiecie, bo oczywiście mamy masę usług w AWS-ie, które możemy sobie wykorzystywać do tego, żeby oczywiście śledzić, monitorować, jakby na zasadzie jakieś rekomendacje co do optymalizacji kosztów i z tych usług jak najbardziej korzystać, ale tak jakby nie mówiąc tylko o aspektach technologicznych, to ja bym mógł powiedzieć, że pierwsza sprawa to jest tak, wprowadzić przede wszystkim kontrolę kosztów na swoich zasobach, no bo to jest taki element, który spotykam czasem, że jest pomijany. Mamy przecież, nawet jak zakładać konto dla siebie na eksperymenty, czy właśnie jesteście firmą, która coś tam zaczyna robić w AWS-ie, założyć sobie, skonfigurować sobie CloudWatch, alarm na billing, czy budżety, generalnie budżety, to jest taki najprostszy mechanizm kontroli kosztów, żeby zarobić jakieś założenia, monitorować utylizację tych zasobów, no i oczywiście mieć alertowanie związane z tym, kiedy my przekraczamy jakieś pewne progi kosztowe. Więc ta kontrola kosztów, i nawet na początku nie ma co wymyśleć z wyewoluowanych systemów, po prostu zawsze nawet ustawić jakiś jeden konkretny trigger na jakiś poziom pieniędzy, który jak przekroczymy, to będziemy o tym wiedzieć, tak? Bo ja już widziałem sytuację, w której ktoś potrafił wygenerować kilka tysięcy dolarów na rachunku na jednej instancji, która powinna $70 kosztować, nie? Jakby był chociaż jeden prosty alarm, człowiek by się dowiedział o tym dużo, dużo wcześniej, nie? Więc to jest taki pewien pierwszy, myślę, element. Drugi, przede wszystkim, jak już planujemy coś robić w chmurze, to poznać usługi, z których chce się korzystać. Zarówno z punktu widzenia ich funkcjonalności, feature'ów, opcji konfiguracyjnych, no i oczywiście pricingu. Bo też tak naprawdę różne usługi oferują różne warianty konfiguracyjne i to ma też przełożenie bardzo często, wiecie, nie tylko na wydajność, performance, ale również aspekty kosztowe. Weźmy prostym przykładem usługę S3, storage obiektowy. Mamy kilka różnych klas storage'owych do różnego przeznaczenia, z różną charakterystyką jakichś tam dostępu do danych i tak dalej, ale również też z różnymi, że tak powiem, cenami za przechowywanie tych danych, nie? Więc warto poznać usługę, z której chcemy skorzystać, zobaczyć, jakie są funkcjonalności, jakie my mamy potrzeby i jak ją sobie dopasować z punktu widzenia nie tylko założeń wydajnościowych, ale również kosztowych, nie? Też mogą być te elementy, że czasem próbujemy coś zbudować i oczywiście możemy to zbudować w takim znanym RAM podejściu, o którym robiliśmy on-premises. Mamy aplikację, uruchamiamy serwer, ładujemy aplikację, serwer działa, aplikacja działa. No w chmurze warto zawsze się zastanowić, a może na daną konkretną potrzebę rozwiązanie jest usługa, bo to również może się związać z pewnymi kwestiami związanymi z tym, że daną rzecz jako usługa możemy zbudować, uruchomić troszeczkę taniej, ale też może być drożej. To oczywiście kwestia use case'u, patternu zastosowania, ale generalnie zawsze warto popatrzeć to, co chcemy zrobić, czy będziemy to robić jako usługę, mamy na to gotową usługę i zobaczyć właśnie, wracając do punktu poprzedniego, czym się charakteryzuje, jakie ma możliwości, ile będzie kosztować, czy ewentualnie będziemy to budować właśnie samemu gdzieś tam, popatrzeć jakieś serwery, czy tego typu rozwiązania. No i co jeszcze? No, bycie up to date, jak już zaczynamy pracować z daną technologią, to oczywiście warto śledzić to, co się zmienia, bo to nie tylko jest tak, że mamy te ponad 2500 średnio announcementów w roku, tego, co się zmienia, co się pojawia, co się dodaje na platformie AWS-owej, ale to wiecie, to nie są tylko announcementy związane z tym, że cały czas są nowe feature'y, ale też bardzo często jakieś różnego rodzaju poprawki, usprawnienia. I też te elementy potrafią wpływać na to, że jesteśmy w stanie na przykład zastosować jakąś nową funkcjonalność czy nowy feature i dzięki temu również zoptymalizować koszty, nie? Kiedyś takim przykładem był autoscaling, tak? No i jak serwery były rozliczane godzinowo, no to robiło się tak, żeby on tak się dosyć sensownie skalował, no bo potem jak uruchomi nam 5 serwerów na 5 minut, to my zapłaciliśmy za 5 godzin, tak? No ale potem jak weszło rozliczanie sekundowe dla niektórych typów serwerów, no to nagle okazało się, że można sobie było streakować trochę ten autoscaling, nie tylko po to, żeby performance skalowania był wyższy, ale również kosztowo mogło być to jeszcze bardziej przyjazne, nie? Więc jakby to śledzenie też tego, co się na platformie zmienia, jest warte, tak? Uruchamianie nowszych wersji serwerów, a i nowszych instancji, a nie starszych, bo one są zawsze trochę tańsze niż poprzednie generacje, no więc jakby to też jest dosyć istotne, myślę, nie?
Jasne, czyli nie ma się czego bać. To, co wspomniałeś, no, ja pamiętam, że ostatnio przeglądałem sobie, bo też używam AWS-a do moich szkoleń i tak dalej. Znowu musiałem zmienić typ instancji, żeby oszczędzić te to kilka procent, ale to wystarczy sobie skakać po kilka procent w dół, bo to tanieje i nawet są rozsądne koszty, szczególnie jak się używa tych cebulowych instancji, te coś tam. Dobra, no Łukasz.
Tak, no,
tak no. Jasne. Łukasz, to dzięki za te tipy i dzięki za tą ciekawą rozmowę. Powiedz mi, gdzie cię można znaleźć, bo rozumiem, że kręcisz też na YouTubie. Czy jakich social mediów? Ja oczywiście linki postaram się umieścić pod odcinkiem w linkach, więc gdzie
cię
znaleźć?
Wiesz co, tak, biznesowo, powiedzmy nazwijmy tak zawodowo, no to myślę, że najbardziej LinkedIn, tak, tam jest najbardziej aktywny i wszelakie takie kwestie związane z pracą, to gdzieś tam swoimi aktywnościami zawodowymi, no to raczej najwięcej rzeczy publikuję tam też po prostu można mnie znaleźć, napisać, masz jakieś pytanie czy coś, to staram się odpowiadać, staram coś się generalnie pomagać na tyle, na ile jestem w stanie. No tak, wspomniałeś, rzeczywiście od pewnego czasu tak zacząłem trochę eksperymentować też z nagrywaniem jakiegoś kontentu i założyłem na YouTubie taki kanał, nazywa się Cloud Heroes Video, gdzie tam rzeczywiście od pewnego czasu, w zeszłym roku tak bardziej eksperymentacyjnie do tego podszedłem, tam sobie publikowałem co jakiś czas, ale rzeczywiście mam w tym roku założenie, żeby to było tam bardziej zorganizowane, poukładane, bardziej regularne, więc rzeczywiście zapraszam też tam. I to no, na Instagramie też można mnie znaleźć, tak bardziej pewnie w połączeniu trochę na zasadzie praca, hobby, jakieś tam własne jakieś tam różnego rodzaju aktywności, przemyślenia, więc to chyba takie trzy główne w tym momencie. Nie?
To możecie spotkać Łukasza, śledźcie go i jeszcze Łukasz nie wspomniał, że można go spotkać też na polu golfowym, ale tu Łukasz nie zdradzaj, gdzie konkretnie, bo będą za tobą chodzić i pytać się o to, jak obniżyć koszty AWS-a i jak dobrze zaprojektować chmurę, więc dobrze, że tego nie poruszyliśmy. Dobra, to dzięki i do kolejnego razu, do usłyszenia. Pozdrawiam słuchaczy.
Do widzenia, dzięki wielkie, do usłyszenia.
Dzięki, cześć.